Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie i w efekcie rosnących cen paliw, linie lotnicze tną połączenia. Eksperci straszą podwyżkami cen biletów, ale turyści zostają w swoich krajach i sytuacja nieoczekiwanie się zmienia. Jak wojna w Iranie zmienia nasze podróżowanie? Program SAFE podpisany i już generuje zapotrzebowanie na pracowników. A poza tym bieda w Unii Europejskiej i jak wypada na tym tle Polska. Zaś Komisja Europejska chce w ciągu najbliższych 20 lat ubóstwo zlikwidować. Czy jest to możliwe? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Cezary Maciołek, prezes grupy BISAR, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy od linii lotniczych, które zlikwidowały już, światowe linie lotnicze zlikwidowały już 2 miliony miejsc w majowych tylko rozkładach lotów, przekazał tydzień temu dziennik Financial Times, powołując się na dane firmy Cirium, analizującej ruch lotniczy. Dziś pojawiają się informacje, że paliwa lotniczego wystarczy firmom na 23 dni, a co potem? Nie wiadomo. Lufthansa, Air France, KLM, SAS ograniczyli rozkłady lotów, podczas gdy amerykańskie linie lotnicze Spirit zbankrutowały po zamknięciu przez Teheran ciśniny Ormus. To są skutki wojny, którą USA i Izrael rozpoczęły z Iranem. No i pytanie najpierw do pana prezesa portu lotniczego. Jak i czy decyzje linii lotniczych wpływają na ruch u nas, na naszym lotnisku?
No i uwielbiam za to media.
Tomasz
tak jak pani redaktor przeczytała ten wstęp, to po prostu ja powinienem pójść na bezrobocie do Urzędu Pracy. Więc powiem tak, niestety cały czas mamy do czynienia z tym zjawiskiem, że w mediach sprzedaje się zła informacja. I to jest olbrzymi problem. I
dobra
na tym przykładzie
też będzie. Tanieją bilety lotnicze.
Nie, ja nie widzę. Naprawdę, tak jak obserwuję, generalnie media żyją złą informacją. Nie wiem, no, byśmy się przyzwyczaili. Ale
to.
Odkłamujmy rzeczywistość.
Jest pan tu po to, żeby odkłamywać.
Dlatego odkłamujmy rzeczywistość. Więc tak, może zacznijmy od faktów. Ruch czarterowy u nas na lotnisku w Gdańsku rośnie o 10%. Sprzedaż wycieczek u tour operatorów w porównaniu z zeszłym rokiem, na ten moment tego sezonu letniego, w porównaniu do zeszłego, u jednego z największych polskich tour operatorów, wzrost o 8%. Nie ma się co dziwić naszym rodakom, jak się spojrzy za okno i na pogodę. Dla Polaków wyjazd zagraniczny, naładowanie tych baterii w słońcu, bo nie ukrywajmy, że to chodzi o słońce tak naprawdę, to jest must have. I teraz patrzmy na to z kolei, co się dzieje na rynku lotniczym ze względu na wojnę w Iranie. To, że paliwa zabraknie i to straszenie takie, to my pytamy agentów paliwowych, czyli firmy specjalizujące się w dostawie paliw do samolotów. I oni nam mówią tak, jak ten konflikt będzie trwał 2 miesiące jeszcze i tak będzie eskalował, faktycznie paliwa zabraknie. W innym przypadku w ogóle nie ma tego tematu. To jest raz. Dwa. Jest pewien kryzys na rynku. No bo cena paliwa rośnie w górę, w związku z tym linie lotnicze mają większe koszty. Pamiętajmy, cena paliwa to jest 20-25% kosztów linii lotniczych, czyli dosyć duży udział. Natomiast linie lotnicze wiedzą, że nie są w stanie przerzucić tego wzrostu kosztów na pasażerów, bo spadnie popyt.
Bo się ludzie wystraszyli tych strasznych informacji, o których pan prezes
mówi. I tego
mówi,
nie robią.
I zostają w krajach swoich.
Nie, absolutnie. No to proszę mi powiedzieć, to dlaczego ten ruch czarterowy i sprzedaż wycieczek za granicę rośnie o 10%, skoro się ludzie przestraszyli? No właśnie nie. Właśnie. I teraz patrzmy dalej. Linie nie są w stanie tych kosztów przerzucić na pasażerów i nie chcą, bo nie chcą obniżać popytu. Chcą mieć dalej swoich klientów. Więc jedyny skutek, jaki będzie, to będzie taki, że linie lotnicze, które mogłyby wypracować zyski w tym roku, nie będą miały tych zysków. Będą miały wynik 0-0 minus. I to będzie efekt całego tego konfliktu. Teraz spójrzmy na ten konflikt dalej. Od 2-3 tygodni jest cisza prawda? Zapomnieliśmy w ogóle, że ten konflikt istnieje. Dlaczego? Bo wielcy tego świata zobaczyli, że nie można zapałkami się bawić przy ropie naftowej. I to nie chodzi o branżę lotniczą, ale chodzi w ogóle o całą światową gospodarkę, bo każdy wie, że jeżeli cena paliwa w gospodarce na świecie wzrośnie, to koszty wszystkich firm wzrosną i to tak naprawdę grozi recesją całej gospodarki światowej.
No i tylko nie tylko o paliwa przecież chodzi. Tutaj mamy też leki, bo to są komponenty
zgoda,
do leków. Tutaj
zgoda.
Mamy drogi
tak,
do budowy
ale paliwa
dróg
są komponentem
tak dalej,
funkcjonowania
nie?
każdej
ale
firmy
dokładnie.
Na rynku. I to o to chodzi. I teraz nawet wielcy tego świata zobaczyli, że ho, musimy tu zastopować i dlatego mamy te pewnie dziejące się z tyłu negocjacje. Ja przewiduję, że to naprawdę się rozwiąże. Nie wiem w jaki sposób, ale na pewno nie będzie eskalować, bo właśnie wielcy tego świata zobaczyli, że nie możemy pogrążyć gospodarki, bo to będzie z niekorzyścią dla wszystkich. I wracając jeszcze do rynku lotniczego, w związku z tym ja przewiduję, że sezon będzie spokojny, stabilny, będzie większy niż w poprzednich latach. Ludzie dalej będą wyjeżdżać. Ja planuję wyjazd najprawdopodobniej do Turcji, ale to jeszcze rodzina będzie głosować.
No ja właśnie wróciłam z Rodos i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś sobie pofruwam i nie zabraknie tego paliwa. Ale teraz pytanie do pana prezesa Cezarego Maciołka. Na ile te takie straszne informacje, o których tutaj też pan prezes wspominał, że zabraknie paliwa lotniczego i to, co dzisiaj przeczytałam do śniadania, że za 23 dni to już w ogóle żaden samolot nie wystartuje. Czy to ma jakiś wpływ na decyzje biznesowe przedsiębiorców? Bo państwo przecież też w sprawach biznesowych podróżujecie samolotami po całym świecie. Czy tutaj widać jakiś wpływ tego wszystkiego, jakiś stres przedsiębiorców?
Czy tak, niewątpliwie sytuacja z cieśniną Ormus ma przełożenie i impact na gospodarkę światową. To jest fakt. Dlatego, że to, o czym była mowa, tak naprawdę koszty wytworzenia w ramach różnych gałęzi produkcyjnych uwzględniają ceny paliwa bądź ropy. I teraz, jeżeli ta sytuacja będzie trwała, to prawdopodobieństwo tego, że ceny wzrosną, czytaj, inflacja w określonym czasie wzrośnie na poszczególnych rynkach, w poszczególnych gospodarkach, jest na wysokim poziomie. Czy będziemy podróżować i jak będziemy podróżować? Na ten moment ja widzę, że to nie ma jakiegoś realnego przełożenia, jeśli chodzi o podróże, no powiedzmy tutaj europejskie, tak? Dalej wydarzenia, konferencje, targi odbywają się, nie ma odwołań takich jak chociażby w trakcie pandemii. Wydarzenia, frekwencja faktycznie jest nieco mniejsza, to jest takie też zjawisko, które zauważyliśmy, że jednak trochę mniej osób pojawia się na konkretnych wydarzeniach. Natomiast one się odbywają, nikt nie odwołuje z tego powodu wydarzeń, a więc jest zapotrzebowanie na konkretne merytoryczne wykłady czy też targi. Jakie to będzie miało przełożenie? Trudno powiedzieć dzisiaj. To zależy od tego, jak długo nie będziemy w stanie znaleźć porozumienia i jak długo będzie zablokowana cieśnina Ormus. Natomiast z niepokojem przedsiębiorcy patrzą, ponieważ ceny nośników energii elektrycznej są bardzo istotnym elementem, który wpływa finalnie na rentowność przedsięwzięcia i to, o czym pan prezes powiedział, że linie lotnicze być może nie zarobią, ale będą robiły wszystko, żeby nie stracić wolumenu i żeby ta płynność była, więc może jakieś promocje, rabaty, w drugą stronę to pójdzie.
Właśnie zaczyna iść, tych okazji pojawia się sporo.
Ale to tak będzie, powiem więcej. Turoperatorzy, zobaczcie, turoperatorzy i kurorty, do których będzie mniejszy popyt, też obniżą cenę. To będzie naturalne. No przecież to jest... Ja wam powiem tak, pamiętajmy jeszcze, że to, co Cezary powiedział, jest kryzys na rynku. Jest. To nie mówmy, że nic się nie dzieje. Jest kryzys na rynku i dlatego na przykład to bankructwo linii Spirit Airlines, o której pani redaktor wspomniała w Stanach Zjednoczonych. Bo jak jest taka niestabilna sytuacja na rynku, powiedzmy taka na żyletki, o tak bym to ujął obrazowo, to te najsłabsze firmy plajtują. I to mamy ten efekt. Teraz Lufthansa wykorzystuje też, bo pamiętajmy, takie rzeczy, takie kryzysy, czy to był kryzys finansowy 2.7, czy to był COVID, firmy wykorzystują do restrukturyzacji. Bo zwykle w dobrych czasach to nawet nie ma jak restrukturyzować, a tu mamy powód. który możemy przedstawić stronie społecznej. No, sorry, ale musimy się restrukturyzować, bo w Iranie mamy wojnę, widzicie, co się dzieje. I między innymi Lufthansa i likwidacja tej spółki córki Lufthansa, bo tam były bardzo duże roszczenia pracownicze pilotów i stewardess. Lufthansa wykorzystała sytuację, zlikwidowała tą spółkę. Skutek na przykład dla nas jest taki, że Lufthansa z Gdańska zlikwidowała połączenia do Monachium, ale wykorzystała, krótko mówiąc, sytuację na rynku kryzysową do swojej restrukturyzacji. Dzięki temu będzie firma mocniejsza i dzięki temu w przyszłości będzie bardziej efektywnie na rynku pracować.
Restrukturyzacja to jest jedno, a drugie zjawisko, które z pewnością występuje w tego typu sytuacjach, to jest konsolidacja. A więc ci duzi pod wpływem presji wynikającej z tego, że nie ma określonego popytu albo zapotrzebowania na konkretne produkty czy też usługi, są w stanie wytrzymać znacznie dłużej niż mniejsi. A więc ci mniejsi, ten sektor MŚP niestety jest w najgorszej sytuacji w każdych turbulencjach gospodarczych. Ci duzi często raz restrukturyzują, dwa, ale po okresie, gdy każdy kryzys ma swój koniec, czy też przechodzi w pewną kolejną fazę etapu odbudowy, ci duzi często wychodzą jeszcze mocniejsi o procesy, o ludzi, o kompetencje, o zbiór klientów, firm, które z jakichś przyczyn ekonomicznych z reguły nie były w stanie wytrzymać tego napięcia czy też spadku zapotrzebowania na usługi. A więc restrukturyzacja i konsolidacja na pewno. To się generalnie dzieje, no bo rynek się oczyszcza też w wielu dziedzinach gospodarczych. Nie wiem, jak to wygląda w turystyce, ale na pewno w branży szeroko rozumianej rekrutacyjno-outsourcingowej ten etap i ten proces się rozpoczął.
No i z drugiej strony widzimy tutaj całkiem niezłą wojnę biur podróży. Tych biur, które oferują podróże zagraniczne, z tymi biurami, które oferują podróże wewnątrz kraju, bo właśnie pan prezes Kloskowski z kolei pytał, skąd wiadomo, że ludzie zostają w kraju. No to podają biura podróży czy agencje turystyczne, które zajmują się naszym lokalnym rynkiem krajowym, powiedzmy. No i oni twierdzą, że teraz jest
walka PR-ów
i że podobno jest run na Bałtyk w tej chwili niesamowity, bo ludzie chcą świętego spokoju i mieć świadomość, że uda im się wrócić do domu. Jak nie wrócą samochodem, bo benzyny zabraknie, to może rowerem. Nie
ja
wiem,
myślę, że
ale tak, warto skorzystać
ja
z tych
myślę,
wszystkich
że największy kryzys,
okazji teraz.
Największy kryzys to mają dzisiaj Półwysep Arabski. Tam jest Armagedon, bo tam jest taki COVID, taki nasz COVID, tam się teraz dzieje. I tam jest, sprawdzam, jak w ogóle kraje Półwyspu Arabskiego, Dubaj, jak one to przetrwają, czy się wzmocnią, tak jak Cezary mówił, czy co się tam stanie. Ale tam jest tak naprawdę największa robota do wykonania.
A z drugiej strony paradoksalnie ta sytuacja, jeśli chodzi o nasz rynek lokalny, no bo jesteśmy na Pomorzu, jeśli jest to tylko działanie PR-owe, no to pewnie się okaże, ale jeśli nie i faktycznie te nastroje sprowadzają się do tego, żeby spędzić na Kaszubach nad polskim morzem wakacje, to być może skompensujemy bardzo słabe, złe, zeszłoroczne wakacje, wynikające głównie z prognozy pogody. Nie wiem, jak ona będzie w tym roku, ale nie było tego czynnika, o którym rozmawiamy teraz, czyli tego jednak konfliktu, nie tylko za ścianą wschodnią, ale już właśnie na Półwyspie Arabskim. Może faktycznie okaże się, że tutaj i restauratorzy, i gospodarze nasi pomorscy będą mieli bardzo dobry sezon i profity z tytułu tego,
no tak,
że
ale zostaną. Nie, naprawdę, Czarek, chciałbym, ale nie będzie
nie ta
tak.
Skala.
Nie będzie tak. Zobaczcie, 75% podróży naszych tutaj mieszkańców i województw ościennych, no bo naszymi klientami są, to jest Turcja, Egipt, właściwie Turcja i Egipt. Turcja i Grecja. I te kraje nie są zagrożone niczym. W związku z tym ja niestety nie przewiduję, że będzie tak, że ci pasażerowie, którzy skorzystali z tej pogody, jakości i ceny, przyjadą na Kaszuby do naszej pogody, do naszej jakości i do naszej ceny.
Z drugiej strony miejmy nadzieję, że turyści z zagranicy, z tych rejonów, z którymi mamy połączenia lotnicze, przyjadą tutaj do nas oglądać nasze zabytki i Kaszuby jakby z innej strony oglądać przyrodę, której nie ma u nich. Nie
Panie
muszą
redaktor,
po pogodę, bo mają tam
wystarczy wyjść
inną.
Do Gdańska na miasto. Wystarczy, no, ja polecam każdemu. W ostatni weekend byłem, akurat też mieliśmy gości, bo był koncert Enrique Iglesiasa, ale wystarczy wyjść i posłuchać języków, które się dzieją, popatrzeć na ludzi, na wieczory panieńskie, kawalerskie. Naprawdę nie widzę żadnych oznaków z tego negatywnego artykułu Financial Times.
No więc tego się będziemy trzymać, a z kolei wszyscy, którzy są obieży światami, no to obserwujcie Państwo okazję, bo może w normalnych ofertach tych takich wyjazdów zagranicznych nie ma obniżek cen, ale last minute, które się pojawiają no, coraz szybciej, nie trzeba rzeczywiście na całkiem ostatnią chwilę czekać, no to tutaj naprawdę okazje pojawiają się bardzo, bardzo interesujące. I kolejne tematy. Program SAFE podpisany i już generuje zapotrzebowanie na pracowników. 1400 ofert pracy w jeden dzień. Tak wynika z danych Grupy Progres. Do 2030 roku do naszego kraju ma trafić, przypomnę, niemal 44 miliardy euro. Głównie to będą nisko oprocentowane pożyczki przeznaczone na rozwój systemów obronnych, tarczy wschód, zabezpieczeń infrastruktury krytycznej, ochrony przeciwlotniczej, ale także technologii związanych z cyberbezpieczeństwem. Według szacunków około 90% środków ma być skierowanych do polskich przedsiębiorstw. No i tutaj z kolei chciałam zacząć od pana prezesa Cezarego Maciołka, jak ten program wpłynie na rynek pracy, skoro już mamy informację o tym, że pierwszego dnia po podpisaniu umowy pojawiło się 1400 ofert pracy związanych dokładnie z tym programem.
Tak, no to może geneza. Zainteresowanie w ogóle tematyką zbrojeniową, obronną, tak na poważnie zaczęło się w roku 2022 przy eskalacji konflikcie ukraińskim. Oczywiście wtedy były inne możliwości, natomiast wszyscy mam w rozumieniu Europa solidarnie skupiła się na tym, żeby pomóc Ukraińcom. W nawiązaniu do tematu sprzed przerwy, wojna kolejna, która jest na Bliskim Wschodzie, to jest kolejny element, który powoduje, że generalnie geopolityka i napięcia w ujęciu światowych przepływów i strumieni jest dzisiaj bardzo wrażliwym tematem, tak? I po 4 latach doszliśmy do wniosku jako Europa, że musimy się w pewnym sensie usamodzielniać i nie liczyć tylko na współpracę w ramach Paktu Transatlantyckiego i NATO i mieć zasoby do takiego autonomicznego działania w zakresie obrony naszych granic. Przechodząc teraz do tematu SAFE, ponieważ jest to absolutnie gigantyczne wsparcie, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, unikatowe w skali Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że my jesteśmy prawie beneficjentem 1/3 tych środków, a więc największą gospodarką w Europie. 44 miliardy złotych do wydania w latach 2026-2030 rok, a więc natura...
44 miliardy euro.
Euro, przepraszam, tak. A więc razy 4. Więc naturalną konsekwencją jest to, że dzisiaj językiem uwagi w ramach rozwoju gospodarczego będzie ta dziedzina, która będzie dotykała bezpośrednio, mam nadzieję, naszych polskich producentów i usługodawców. A więc to jest efekt domina i w zasadzie wszystko to, co będzie się działo teraz w najbliższych miesiącach i też latach, to jest efekt zbrojenia, efekt uniezależniania się i efekt poszukiwania tak naprawdę kompetencji do tego, żeby dane procesy móc w sposób sprawny realizować. No bo my chcemy, jako polska gospodarka, część tych elementów, czy też całych komponentów produkować w Polsce. Takie jest założenie i taki jest de facto cel. A więc jeżeli chcemy robić to in-house'owo w Polsce i eksportować część na rynek własny, no to siłą rzeczy będziemy potrzebowali określonej grupy pracowników. I szacuje się, że do 2035 roku, o tym pisał Deloitte, może w sektorze zbrojeniowym być potrzebnych nawet 250 tysięcy osób. I to mi przypomina trochę sytuację...
Ale nie tylko zbrojeniowym, tym około zbrojeniowym też. Firmy kooperujące przecież ze zbrojeniówką, poddostawcy polscy, to, a oni niekoniecznie są związani ze zbrojeniową
tak,
branżą.
Tak, bo to jest, znacznie szerzej na to trzeba patrzeć, prawda, bo to nie jest tylko produkcja amunicji, czy też broni, prawda, ale to jest cały też nie tylko hardware, ale też software. A więc tematy cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa tego cyfrowego jak najbardziej również wchodzą w skład tego programu SAFE. I teraz to mi przypomina trochę sytuację, jaką mieliśmy mniej więcej w latach 2010-2012, gdzie przez dekadę od tego czasu mieliśmy absolutny wysyp i rozwój w zakresie powstawania centrów usług wspólnych. Tak? Zresztą mamy tutaj przykład na Przymorzu, powstały piękne dwa biurowce, które zatrudniają dziesiątki tysięcy pracowników, ale to, co się działo w Polsce, generalnie jak się zmieniała ten pejzaż, to dokładnie jest ten przypadek. I mam wrażenie, że dzisiaj SAFE, ale nie tylko temat zbrojeniowy, bo jest elektrownia jądrowa, są tematy offshore'owe, są tematy portowe, to jest pewnego rodzaju fala dla pomorskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo to oczywiście ten SAFE to jest dedykowany program dla państwa polskiego, a nie dla pomorskiego. To jest coś, co możemy dzisiaj wykorzystać, a to się bezpośrednio łączy z kompetencjami, których dzisiaj brakuje. I tutaj jest ogromny temat do dyskusji, do rozmowy, w jaki sposób część kompetencji, których brakuje, stworzyć, sprowadzić, zaimportować, żeby móc realizować i de facto wydać dobrze te pieniądze dla polskiej gospodarki. Więc tu jest duża praca do wykonania na poziomie biznes, samorząd, państwo, jako jeden, drugi powiedzmy odcinek i edukacja również, bo my samej elektrowni jądrowej będziemy potrzebowali na dziesiątki tysięcy pracowników, tak? Mówię ogólnie o tym takim łańcuchu też powiązania, o czym pani redaktor wspomniała, bo to nie jest tylko, to jest cały łańcuch poddostawców, którzy będą pracowali na rzecz elektrowni jądrowej. Więc ogromna szansa, ale potężne wyzwanie, jeśli chodzi o kompletację kadr i tak naprawdę poszukiwanie właściwych ludzi do właściwych zadań, a więc tu z pewnością nie obędzie się bez migracji. Trzeba sobie o tym głośno powiedzieć. I tu nie mówimy
ale
tylko,
fachowców, ściągamy
tak,
fachowców.
Nie mówimy tylko o pracownikach, powiedzmy do prac, do zbiorów, czy do prac prostych produkcyjnych, ale mówimy o realnych osobach, które mają doświadczenie w konkretnych zagadnieniach i dla których Polska i ten projekt może się stać szansą i mogą przyjechać początkowo być może na projekt, a z czasem jak poznają i zobaczą, jak żyje się w Polsce, zostaną i to jest też szansa dla nas w kontekście demografii i starzejącego się społeczeństwa.
Ale czyli twoja diagnoza jest taka, rozumiem, że na naszym rynku pracy nie ma tych zasobów, żeby skutecznie obsłużyć te silniki typu elektrownia atomowa, typu SAFE i typu tak, rozumiem,
dzisiaj
musimy
nie,
importować, tak?
Absolutnie nie ma. No, jak prowadzimy dyskusję, szanowni państwo, na dobre nie rozpoczął się tak naprawdę jeszcze proces jakby rekrutacji, tak? I my dzisiaj już mówimy o tym, że brakuje i są deficyty, a co będzie w momencie, jak tak naprawdę zaczną się pierwsze kroki, zaczną się lać fundamenty, beton i zaczną powstawać konkretne elementy, jeśli chodzi o elektrownię jądrową. I co się zacznie dziać, jak naprawdę te strumienie, bo tam chyba w interwałach co pół roku Unia Europejska będzie te środki z tytułu SAFE przelewać, będą trafiały nie tylko do polskiej grupy zbrojeniowej, chociaż tam jest najwięcej spółek, 50, które są beneficjentami, ale są inne spółki, są firmy produkujące drony przecież, prawda? Ten software, o którym mówiłem, czyli w ramach cyberbezpieczeństwa, a więc będzie potężny problem, ponieważ będzie niedopasowanie kompetencji. To nie znaczy, że nie będzie ludzi, bo ludzie generalnie są, tylko będzie niedopasowanie kompetencji. Nie będziemy mieli tych ludzi, których potrzebujemy do konkretnych projektów. I to jest duży problem i wyzwanie.
Tomasz Kloskowski, będzie to koło zamachowe polskiej gospodarki z jednej strony, kolejne koło zamachowe, a z drugiej strony beneficjentami będą też obiekty ważne z punktu widzenia infrastruktury ważnej dla państwa.
Oczywiście, ale ja powiem tak, mimo tych kłopotów, o których mówi Cezary, tych wyzwań, to ja bym chciał mieć takie kłopoty. Bo to oznacza, że gospodarka się rozwija, tylko my musimy teraz odpowiednio alokować te nasze zasoby, które mamy, albo pozyskać te zasoby, których nie mamy. W związku z tym takie wyzwania są najprzyjemniejsze, wyzwania na rynku, jakie można mieć. Gorzej, jakbyśmy tej roboty nie mieli. Tak patrzę o tym, co mówiłeś jeszcze przy elektrowni atomowej, rynek budowlany. on czeka na te inwestycje. Pamiętajmy, że rynek budowlany, on cały czas jest w takim dosyć dużym przygotowaniu i te silniki różne, to co pani prezes energii mówiła o swojej inwestycji elektrownia atomowa, teraz ten safe, który ruszy, to jest naprawdę też taki silnik do tego, żeby nasza gospodarka lokalna i krajowa ruszyła jeszcze szybciej i to PKB rosło, więc to same dobre news.
Zmieniamy temat. Teraz o biedzie trochę porozmawiamy w Unii Europejskiej. 93 miliony mieszkańców Unii Europejskiej, czyli co piąty mieszkaniec żyje na granicy ubóstwa. W tej grupie niemal 25% to dzieci. Jak wylicza bankier.pl, eurostatowa definicja zagrożonych biedą obejmuje osoby, które utrzymują się za mniej niż 60% mediany dochodu rozporządzalnego po uwzględnieniu transferów socjalnych. W naszym kraju w listopadzie ubiegłego roku, bo to były najnowsze dane GUS dotyczące mediany, mediana wynagrodzeń wyniosła około 5400 zł po potrąceniu podatków, tam ZUS, PIT, NFZ. No i 60% z tej kwoty to 3240 zł. I teraz co ciekawe, jak wypada Polska na tle tej biedy unijnej. My jesteśmy drudzy po Czechach z drugiego końca, czyli u nas ta bieda jest zaraz po Czechach najmniejsza w całej Unii Europejskiej. No i chciałabym zapytać panów, czy my w ogóle to dostrzegamy, czy my potrafimy to dostrzec, że a na drugim biegunie jest Bułgaria, Grecja, Rumunia. Jeszcze do niedawna w ogóle by nam do głowy nie przyszło, że Grekom może się żyć znacznie gorzej niż nam i że bieda w Grecji jest znacznie większa niż u nas. U nas jest, zdaje się, około 15%, w Grecji 27,5%. To jest szalona różnica.
No to wskazuje i mówi o tym, że mamy Unię Europejską dwóch co najmniej prędkości, a może nawet więcej. Pewnie są kraje właśnie rozwinięte, które potrafią tym dochodem rozporządzalnym lepiej go alokować i lepiej być może te świadczenia trafiają w lepszym jakby wydaniu. Natomiast ja nie wierzę w to, że w ciągu tam 20 kilku lat my jesteśmy w stanie wyjść generalnie z ubóstwa. No jakby historia pokazuje, że rozwarstwienie społeczne w zakresie i kompetencji, i w zakresie kwalifikacji, i w zakresie finansowym jest od wielu setek tysięcy w zasadzie lat i to jest coś naturalnego. My możemy starać się minimalizować jakby ryzyka wynikające z ubóstwa. Natomiast no, to rozwarstwienie występuje. No, spójrzmy nawet na Polskę. No, pojedźmy na ścianę wschodnią, popatrzmy na te powiaty, popatrzmy na te miejsca, gdzie bezrobocie, my mówimy o tym, że bezrobocie jest w okolicach między 5 a 6% w zależności od okresu. Natomiast mamy przecież powiaty, gdzie to bezrobocie jest powyżej 20%, a więc przypomina to bezrobocie sprzed 20 lat i tam, jeśli byśmy zadali tego typu pytanie, no to pewnie tych osób w skrajnym ubóstwie jest znacznie więcej niż osób mieszkających w Trójmieście czy w dużych aglomeracjach, gdzie to bezrobocie jest na jakimś naprawdę bardzo symbolicznym symbolicznej wartości. A więc ja nie wierzę w taki plan, że on się jest w stanie powieść. To są po prostu zbyt duże wpływy różnych grup interesów i komuś zależy na tym, żeby po prostu były pewne klasy i polityczne, i też pewne rozwarstwienia wynikające z tego, w jakim statusie społecznym i finansowym żyjemy dzisiaj jako Europejczycy.
To dopowiem słuchaczom, bo do tego tematu jeszcze nie doszliśmy. Komisja Europejska przy okazji stwierdziła, że chce w ciągu 20 lat zlikwidować ubóstwo, wyznaczyła sobie taki cel i tam ma różne pomysły na to, jak to zrobić. Ale z drugiej strony, jeżdżąc za granicę, my naprawdę dopiero się przekonujemy,
jak mamy dobrze. Ale oczywiście, ja byłem tydzień temu w Paryżu, Pole Elizejskie, sztandarowa ulica, no i tylu bezdomnych, bo ja nie mówię o ludzi w ubóstwie, tak? Tu mówimy o bezdomnych wokół, że to się w głowie nie mieści. Ja też bardzo sceptycznie patrzę, ja akurat za to mi przeszkadza w Komisji Europejskiej, że piszą sobie strategię biurokraci, tak napisali, żeby sobie mogli odhaczyć, że mamy strategię, dają cele nierealistyczne, cele, których nie spełnią. Później będą korygować te cele, pewnie uzasadnią, że no musimy ambitne cele sobie stawiać, żeby się nie rozeszło po kościach. Natomiast tam też dalej jest powiedziane, ale i tak każde państwo ma sobie radzić samo. prawda? I ja też uważam, że jako kraj jesteśmy naprawdę w komfortowej sytuacji, bo my będziemy mieli w tym zakresie mniejszą robotę do wykonania niż kraje takie rozwinięte, na przykład jak Francja, w której byłem.
No właśnie, bo tutaj przypomnę, u nas zagrożenie ubóstwem 15%, 11% w Czechach, ale na przykład w Niemczech 21%. No jeszcze parę lat temu w ogóle nie bralibyśmy tego pod uwagę.
No tak, ale to jest efekt też masowej jednak migracji, to o czym wspomniał Tomek. Jedźmy do Szwecji, jedźmy do Holandii, jedźmy do Niemiec, do konkretnych dużych miast i popatrzmy, co tam się dzieje. Tam rodowici właśnie Niemcy, Holendrzy, Francuzi, Szwedzi boją się wychodzić na ulicę, bo jest po prostu ogromne napięcie wynikające z tego, że była niekontrolowana migracja, która doprowadziła do tego, że powstały różnego rodzaju getta, miejsca podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o życie i mieszkanie. I teraz jak mamy eliminować ubóstwo w zakresie tych osób, które często nie mają też interesu i nie mają tak naprawdę potrzeby rozpoczęcia jakiejkolwiek pracy, tylko myślą o tym, żeby żyć ze świadczeń społecznych. To jest fundamentalny problem. My w tym zakresie naprawdę jesteśmy wzorowi. Tutaj przyjeżdżając do nas goście z różnych krajów, oni otwierają oczy. Jakie piękne stacje, drogi, brak dziur. Oczywiście to generalizuję, ale tak odnosząc to do tego, jedźmy przez niemiecką autobanę, zjedźmy na stację benzynową, jedźmy do tych restauracji, hoteli, które mają po 20 lat. My teraz powinniśmy wykorzystać naprawdę solidnie wykonaną, uważam, pracę od momentu wejścia do Unii Europejskiej i pokazywać i chwalić się, jak piękna jest Polska, jak bezpieczna jest Polska, jakie są możliwości w Polsce, o tym mówiliśmy, te programy, chociażby SAFE, że można znaleźć pracę, można wyjść z dzieckiem bezpiecznie po godzinie 20 i tak naprawdę no to taki ten mit polski, gdzie byliśmy no, w pewnym sensie, jak to Niemcy nazywali, no, traktowani jako kraj, który gdzieś tam szukał okazji, szans i było niebezpiecznie, różnego rodzaju gangi i tak dalej, to się skończyło. To się skończyło, nie ma tego, albo jest to w naprawdę bardzo minimalnym stopniu. A dlaczego? Bo podniósł się status życia ogólnie społeczeństwa. Po prostu zaczęliśmy lepiej zarabiać, jest coraz więcej firm, a więc nie ma aż tak dużej patologii w tym zakresie i trzeba się z tego cieszyć, trzeba o tym opowiadać i pokazywać nie tylko Gdańsk, ale jak się zmienia ogólnie Polska, jakie są możliwości, bo naprawdę no, krajobrazowo i w zakresie dobrobytu to naprawdę jesteśmy na bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o Polskę.
Proszę bardzo.
I pośrednio jeszcze tylko dodam, pomogło nam to, że ta migracja szła właśnie do krajów Europy Zachodniej, że myśmy, pamiętacie, byli tylko przystankiem na tej drodze do tego wymarzonego landu. I to dobrze się okazuje po latach, że dla nas to dobrze.
Kilka słów od słuchaczy. Nareszcie parę słów prawdy o emigracji. Pani redaktor ma kłopot, jak to przykryć. Ktoś, kto się nie podpisał, napisał takiego SMS-a. Natomiast wracając do polityki migracyjnej, u nas sytuacja wygląda o tyle fajnie, że rzeczywiście jeżeli migranci dopuszczają się przestępstw, no to ich pobyt w naszym kraju się po prostu kończy. Wyjeżdżają z powrotem do swojego kraju albo są wywożeni. Migracja jak najbardziej, ale ta, która jest legalna. I teraz co zrobić? Bo tutaj pan prezes wspomniał też o tym, że będziemy potrzebowali do pracy specjalistów. Co się musi zmienić w naszej polityce migracyjnej, żeby ci specjaliści do nas trafiali?
Po pierwsze, dobra diagnoza i dobra analiza, kogo my tak naprawdę potrzebujemy jako polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy. Po drugie, synchronizowanie, to o czym powiedziałem, biznesu, samorządu, rządu polskiego i edukacji w większym wymiarze i ukierunkowanie się na te zawody, które są krytyczne, strategiczne, ważne, istotne w najbliższych latach. I po trzecie, udrożnienie procesów administracyjnych, szeroko rozumianych, dotyczących tego, żeby decyzja o zrekrutowaniu i sprowadzeniu kandydata z konkretnego rynku odbywała się w trybie naprawdę szybkim, dynamicznym, zwrotnym, a nie trwała po kilka miesięcy, ponieważ to jest bardzo trudne do zaplanowania dzisiaj i to jest ogromnym wyzwaniem, że mamy dzisiaj spore zamówienia i zapotrzebowania, natomiast klienci potrzebują bardzo często, żyjąc w takim świecie no, dynamicznym, pracowników tu i teraz, a więc zdiagnozujmy, jakie kraje właśnie, odróbmy lekcje naszych tu przyjaciół z Zachodu, jakie kraje mogą też minimalizować pewnego rodzaju napięcia. Mamy przecież Filipińczyków. Ja zbieram bardzo dobre informacje zwrotne na temat ich pracy. To są chrześcijanie, to są osoby mówiące w języku angielskim, to są osoby,
bardzo
które...
pracowite.
Bardzo pracowite, bardzo zaangażowane i dla nich praca w Polsce jest naprawdę dużą szansą. Pomóżmy tym ludziom, tam jest ogromna populacja, pomóżmy tym ludziom w sposób legalny pracować w konkretnych miejscach, a więc ja zachęcam do tego, żeby naprawdę rozmawiać o tym, nie sprowadzać masowo, nie sprowadzać, wiedzą państwo, w sposób, który będzie generował ryzyka dla państwa polskiego i dla tego bezpieczeństwa, o którym ja powiedziałem, prawda? Natomiast są dzisiaj kierunki i są miejsca, gdzie kulturowo ci ludzie dużo szybciej mogą się wkomponować i naprawdę wkomponować i zintegrować z polskim społeczeństwem i być wartością dodaną, a nie tylko osobami na świadczeniach socjalnych.
Ale ja bym tu dodał jeszcze jedną kluczową rzecz, uważam, w tym zakresie, to jest, i to nawet dedykuję ją państwu, a nie tutaj naszemu regionowi, to jest kwestia udzielania pozwoleń, czyli tej obsługi administracyjnej, o której Czarek powiedział. I teraz wracamy do naszego grzechu pierworodnego, czyli jeżeli minister finansów nie będzie podnosił wynagrodzeń pracownikom sfery budżetowej i jeżeli będzie myślał, że ktoś jest w stanie za 5 tysięcy pracować w Urzędzie Wojewódzkim wydającym te pozwolenia i będzie te pozwolenia wydawał efektywnie, będzie szybko wydawał tak, żeby zaspokoić oczekiwania przedsiębiorców, to jest w błędzie. Pamiętacie, mieliśmy afery korupcyjne w tamtym miejscu, tak? Jakieś lewe kolejki, no one z tego wynikają. Więc póki decydenci nie zrozumieją, że za dobrą płacę trzeba dobrze płacić, to niestety to jest problem i to nie jest znowu problem u naszej pani wojewody, tylko to jest problem w Ministerstwie Finansów, wyżej, cały budżetowych. No niestety, chcesz mieć dobrych urzędników? Zapłać im.
No i być, proszę
bardzo. To jest też takie zagadnienie i apel, ja się dołączam do tego, żeby naprawdę angażować się we współpracę publiczno-prywatną, bo firmy też chcą pomóc państwu i udrożnić te procesy administracyjne i mają kompetencje, i mają doświadczenie i mogą się z tym podzielić, żeby pewne działania odbywały się po prostu szybciej, bo to jest w naszym wspólnym interesie, bo porażka na poziomie administracyjnym rządu jest porażką przedsiębiorców i biznesu. Musimy sobie po prostu zdać z tego sprawę, że tutaj nie ma wygranych, przegranych. Przegraną będzie polska gospodarka, polskie państwo, bo nie będzie podatków, nie będziemy realizować projektów infrastrukturalnych i nie będziemy w stanie wykorzystać tych środków z programu SAFE.
No, ja przypomnę, że SAFE to jedno, KPO to drugie, jeszcze mamy inne środki pozyskiwane w ramach Unii Europejskiej i przy okazji tych wszystkich środków gonią nas konkretne terminy, więc żeby wydać mądrze te pieniądze, potrzebujemy też mądrych ludzi do pracy i nad tym trzeba pomyśleć, a właściwie może zdecydować szybciej niż później, bo po prostu czas nas już goni. I w studio także, więc niestety już więcej nie porozmawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Cezary Maciołek, prezes grupy BISAR, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.